Ja Ci dziękuję w imieniu Twego Syna Jezusa Chrystusa za to, że Ty jesteś Bogiem żywym i prawdziwym, obecnym pośród swego ludu. Dziękuję Ci, Panie, że Ty chcesz służyć nam przez Słowo Ducha, swoją obecność pośród nas i Ty tak się Tobie upodobało, że to czynisz to przez swoje naczynia, przez Twoich synów i córki w Twoim Kościele. I dziękuję Ci, Panie, że każdy z nas ma ten udział, aby sobie wsłużyć. I to jest cudowne, Panie, że tworzymy tą społeczność, więź dzieci Bożych z Tobą i z sobą wzajemnie, że możemy siebie poznawać, że możemy sobie służyć, że możemy sobie pomagać, że możemy zachęcać się i budować się. Dziękuję Ci za ten przywilej służby, który otrzymał każdy z nas, brat i siostra w Twoim Kościele. I dziękuję Ci za każdą osobę, która jest tu obecna i błogosławię każdą siostrę, każdego brata i wołam o to, aby każda osoba, która tutaj jest, aby miała zrozumienia, Panie, służby Tobie, służby ludziom, abyśmy mogli być ludźmi miłości, ludźmi, Panie, Twoich planów, ludźmi służby i objawienia się, Panie, Twojej mądrości i Twojej chwały poprzez nasze życie dla chwały Twojego imienia i dla, Panie, pomocy dla wielu ludzi, czy to braci, czy siostry, czy też ludzi z tego świata, którzy jeszcze Cię nie znają. Dlatego ja błogosławię każdą osobę teraz w imieniu Jezusa i mówię, niech przyjdzie zrozumienie i objawienie woli Twojej. Amen. Właśnie, z tym umywaniem nóg. Ja, co prawda, ja nie będę mówił o umywaniu nóg, ale temat, można powiedzieć, jest z tym związany, ponieważ ten temat z umywaniem nóg został przekazany Jezusowi do swoich uczniów. I myślę, że generalnie każdy z nas jest do tego wezwany. I jakkolwiek my będziemy to rozumieli, czy symbolicznie, w postaci takiej, że sobie zrobimy, powiedzmy, nabożeństwo z umywaniem nóg i tak dalej, bo też są takie społeczności, gdzie się to praktykuje. I ja nie jestem przeciwnikiem tych rzeczy. Ja bardziej jestem zwolennikiem rzeczy praktycznych i bardziej zwolennikiem tego, żebyśmy się nie skupiali na formie i formie nie czcili, tylko abyśmy rozumieli treść. Także mamy wolność w tym, możemy sobie myć nawet nogi, nie mam nic przeciwko temu, jak chcecie mi umyć nogi albo wy byście chcieli, no to możemy się dogadać, nie ma problemu, myślę. Także myślę, że nie powinniśmy mieć problemu, ale jeżeli ktoś ma taką chęć, nie ma sprawy. Ale chciałem się skupić na tym, co myślę dla nas, jako ludzi wierzących, jest bardzo ważne i istotne, a no, mianowicie to właśnie... Do czego nas Bóg powołał jako Kościół. I myślę, że to jest bardzo ważne i kluczowe dla nas wszystkich, bo często, kiedy myślimy o Kościele, to zazwyczaj myślimy o czymś takim, no, że większość ludzi tak myśli, przynajmniej u nas w kraju, że Kościół jest po prostu jakąś tam sobie instytucją religijną, urzędową, że ma swoich urzędników religijnych, przedstawicieli i tak dalej. I oni coś tam robią, a my jesteśmy konsumentami, tak? I sobie biorcami ich usługi. Ale chcę mówić właśnie o Kościele, który jest ponad te normy, takie ogólnie pojęte w społeczeństwach, powiedzmy, no, cywilizowanych, które deklarują wiarę chrześcijańską. Że chrześcijaństwo jest po prostu społecznością, relacją, jest po prostu budowaniem więzi i zaufania i służby. I myślę, że to o tym sobie musimy przypominać i pobudzać siebie w tym, że każdy z nas jakąś tam cząstką w ciele Chrystusa jest. No i może ja bym chciał przeczytać parę wersów na ten temat i tutaj Paweł pisze właśnie tu z listu do Efezjan, szczególnie ten list, i on jest taki jakby ważny w zrozumieniu Kościoła, w objawieniu Kościoła, kiedy tutaj Paweł w zasadzie zaczyna się rozwodzić na temat tajemnicy Kościoła, tam on już tak zaczyna pisać chyba od drugiego, czy tam nawet od pierwszego rozdziału już o tym. I tak w zasadzie aż trzeci do czwartego rozdziału o tym pisze. Ale ja bym chciał tylko zwrócić wam uwagę na parę wersetów z tego trzeciego rozdziału i z czwartego. I z trzeciego rozdziału bym chciał przeczytać tutaj te fragmenty od 9 do 13. I później z czwartego rozdziału też parę fragmentów. I tutaj Paweł mówi odnośnie tej właśnie Ewangelii i odnośnie tej tajemnicy Kościoła. I Paweł pisze tak. I abym na świat wywiódł tajemny plan ukryty od wieków w Bogu, który wszystko stworzył. Aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą, według odwiecznego postanowienia, które wykonał w Chrystusie Jezusie Panu naszym, w którym mamy swobodę i dostęp do Boga z ufnością przez wiarę. Przeto proszę, abyście nie upadali na duchu z powodu udręk, jakie za was znoszę, wszak to chwała wasza. Czyli tutaj widzimy w tym fragmencie, że jest ten plan odnośnie Kościoła. I ten plan Bóg go miał od wieków. Zanim cokolwiek stworzył, on już widział Kościół. Zanim jeszcze człowieka stworzył niebo, myślę, że już Bóg w swojej wiedzy, on wszystko wiedział. On widział stworzenie, on widział odkupienie, po prostu on widział wszystko. I w tym planie my jako ludzie wierzący, jako Kościół mamy po prostu coś do zadania, coś, co Pan Bóg jakby nam zleca i wie, że każdy z nas musi sam to rozpoznać. I jakby w tej części opisu, tej tajemnicy Kościoła, Paweł tutaj jakby skupia się na tym przede wszystkim tutaj w tej części, że to ty i ja, czyli Kościół, tak, jest przeznaczony do tego, aby objawić światu, czyli ludziom, którzy jeszcze Boga nie znają, tak, różnorodną mądrość Bożą, tak, czyli Bożą mądrość poprzez Ewangelię, poprzez wprowadzanie Bożego Królestwa, Bożej obecności, poprzez doświadczenie Boga, bo kiedy głosimy Ewangelię, to my dajemy potencjalnie ludziom możliwość, że mogą spotkać się z Bogiem. Amen? Bo jeżeli ta osoba właściwie zareaguje, tak, my głosimy Ewangelię, nie głosimy filozofii swojej, to każda osoba ma możliwość, jeżeli szczera, reaguje właściwie, przez twoje tak zwane głupie zwiastowanie doświadczyć Bożej mocy, tak? I to jest rzecz normalna i naprawdę nie trzeba być wielkim apostołem, super namaszczonym, wyposzczonym, wymodlonym, żeby Bóg przyznał się do swojego planu dla osoby tej, która jest skłonna, która ma pokorne serce, która chce zgodzić się z Bogiem. Tak? Czyli widzimy, że to Bogu się tak upodobało, żeby ciebie i mnie w tym użyć. Amen. I oczywiście możemy myśleć o ewangelizacjach, tak jak mamy teraz tą możliwość, tak, za niecały tydzień będzie ewangelizacja z Kubą Kamińskim, stadion i tak dalej. I możemy tego użyć i powinniśmy tego użyć. Amen? Bo to jest jeden ze sposobów, że tak powiem, tego typu ewangelizacja, że my możemy dać możliwość ludziom spotkać się z Bogiem, aby oni poznali tą Bożą mądrość poprzez usługę Ewangelii, poprzez modlitwy nasze i tak dalej. Tak? Czyli my w tym momencie, angażując się w to dzieło, no bo jakby tym głównym mówcą jest Kabiński i ta cała impreza, ale my w jakiś sposób pośrednio bierzemy w tym udział, tak? Bo zapraszamy ludzi, bo zapłaciliśmy pieniądze, bo usłużymy im, tak, bo zapłaciliśmy pieniądze, no to w jakiś sposób służymy. Bo kogoś weźmiesz tam do samochodu, wsadzisz, zawieziesz, no też usługujesz, tak. Czyli to jest na pewno wola Boża, amen, abyś ty służył ludziom, którzy jeszcze nie znają Ewangelii, amen. I w jaki sposób my to robimy, to my naprawdę mamy masę możliwości, amen. Chociażby, mówię, najbliższa impreza z Kubą Kamińskim. Możemy równie dobrze wyjść na ulicę my sami, możemy mówić to swoim sąsiadom, możemy mówić to gdziekolwiek jesteśmy, w pracy i tak dalej, w markecie, jakkolwiek możemy to robić. Ale tutaj dalej Paweł pisze, że po pierwsze ten plan jest odwieczny i w którym mamy swobodę i dostęp do Boga przez wiarę, przez ufność i wiarę tak do Niego, czyli jakby z Bożej strony Bóg chce poprzez naszą wiarę i naszą więź pomóc nam w tym służeniu temu światu. Ja tak to rozumiem, tak? On chce. Jego wolą jest, jeżeli ty chcesz, to Bóg na pewno chce cię wyposażyć i ci pomóc w tym, abyś był efektywny. Ale tutaj czytamy, następny werset mówi, przeto proszę, abyście nie upadali na duchu. Czyli widzimy przeciwność tego. Ty chcesz służyć, Bóg tym bardziej chce, abyś ty służył innym, ale przychodzi co? Zniechęcenie. Amen. I tutaj Paweł podnosi ciebie i mnie i mówi, jeżeli ty chcesz służyć i na pewno Bóg tak samo chce ci pomóc, abyś ty dobrze usłużył danej osobie, no to muszę cię troszkę rozczarować. Przyjdzie zniechęcenie na twoją chęć służby innym. I tutaj Paweł ciebie zachęca i mnie, abyś nie upadał na duchu. Amen. Czyli żeby wziął to w swojej kalkulacji, że podczas twojego zaangażowania dla Bożego planu, dla Bożego dzieła, nie wszystko idzie tak pięknie, jakbyśmy chcieli. Nie wszystko idzie tak różowo. Ale nam potrzeba wytrwałości. Amen. I kiedy my chcemy być wytrwali, wierni Bogu, z całą pewnością On nam wspomoże. Być może efekty mogą być różne. Mniej oczekiwane przez nas albo bardziej spektakularne niż my oczekiwaliśmy, ale niemniej jednak i tak do końca nie wiemy, jak się później sprawy wydarzą. Nie wiemy, ponieważ jesteśmy też ograniczeni, nie jesteśmy wszechwiedzący jak Bóg i też nie wiemy, jak się później ci różni ludzie, którzy im się głosi Ewangelię, oni się na to odniosą, jak oni tego doświadczą. Później, w przyszłości, może dzisiaj są przeciwnikami, ale za jakiś czas się okaże, że będą cudownymi uczniami Chrystusa. Tego my nie wiemy. Dlatego też nie możemy się zniechęcać poprzez okoliczności, które jakby no, mogą nas w jakiś sposób zniechęcać. I teraz następna rzecz, jeżeli chodzi o te usługiwanie, które każdy z nas został powołany. I teraz tutaj chcę przeczytać ten czwarty rozdział od 11 do może 16. I tutaj Paweł pisze tak. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami, nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania i do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Abyśmy nie byli dziećmi miotanymi, unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy będąc szczerymi w miłości wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje siebie samo w miłości. I tutaj czytamy, że Bóg poprzez te pięcioraką służbę, tak? Widzimy tak tych ewangelistów, apostołów i tak dalej. Bóg buduje Kościół. Ale jak czytamy dalej, to Bóg nie buduje Kościół tylko przez te tak zwane służby pasterskie. Bo On buduje przez innych, przez zwykłych członków, którzy może nie są w służbie pasterskiej i wcale nie muszą być. Tak zwanych tych przełożonych, czy tych, którzy stoją na czele. Po prostu Bogu się to upodobało, jak czytamy dalej, aby wszyscy, tak, aby każdy brat i siostra dorósł do tego, aby mógł innym służyć. I te dorośnięcie to jest ten nasz wzrost duchowy w miłości, że rozumiemy odpowiedzialność za innych, bo dziecko, kiedy jest małe, no to my musimy temu dziecku służyć, ale kiedy dorasta, to my uczymy ich, tego dziecka, żeby też było za braciszka tam młodszego, czy siostrzyczkę. Uczymy pewnej odpowiedzialności, tak? I oczekujemy, aż w końcu uczymy tego dziecka, no, że w końcu założy własną rodzinę. Amen. I właśnie każdy z nas jest oczywiście powołany do tego, że z jednej strony mamy służyć temu światu, z drugiej strony też mamy sobie służyć jako ta społeczność, amen, ludzi wierzących. I ta służba po prostu ona nie jest oparta tylko na tak zwaną służbę pasterską tych darów, ale jest oparta o cały Kościół, o całą, bym powiedział, społeczność lokalną, żeby każdy brat i siostra mógł dojrzewać, aby innym służyć. I teraz jak to z nas będzie służył? Naprawdę głoszenie, kazania, modlitwa i my myślimy, że to jest wszystko w służbie w Kościele, tak? Ale wiecie, tam też jest kartka na przykład, nie, odnośnie sprzątania sali. Tu jest ktoś, kto pracuje za konsolą. Naprawdę są różne możliwości. Mamy telefony, mamy internet, mamy możliwości siebie odwiedzać, mamy możliwości się z sobą spotykać, mamy możliwości z sobą pojechać na wakacje, tak? To też jest służenie, amen? Nawet jak pojedziemy razem na wakacje, wiecie, jako bracia i siostry, czy jako znajomi, tak? No ja na przykład ostatnio byłem, znaczy tak nie ostatnio, już prawie miesiąc dobry minął, z Marcinem, tak? W Chorwacji, tak? Teraz Piotrek był, tak? Każdy z was gdzieś tam był, tak? Także w ten sposób też my możemy sobie służyć, tak? Będąc gdzieś tam razem. Być sobie pomocni, zachęcający, spędzając z sobą czas, aby ta służba ma być, aby budować więzi, tak? Aby budować więzi i relacje i zaciśniać. I wierzę, bardzo ważne i wartościowe jest to w tym wszystkim, żeby te więzy naszych relacji z sobą były mocne. I to się odbywa po prostu na drodze normalnego życia. Możemy mieć między sobą nieporozumienia, możemy się o coś poróżnić, skłócić. Może tak być? Może tak być. Ale, czy powinno tak być? No nie powinno tak być. Nie opłaca się tak. I Bóg dał nam drogę do rozwiązywania konfliktów. Przebaczajcie sobie wzajemnie, módlcie się o ciebie, ktoś ci coś złego zrobił, przebacz, nie pamiętaj, pogódź się i tak dalej. To jest normalne życie chrześcijańskie. I utrzymanie jakby tej więzi społecznej, lokalnej byśmy nazwali, na zasadzie, no bo my się znamy, tak? Myślę, jest tak ważne dla naszego życia chrześcijańskiego, bardzo ważne i fundamentalne. My sobie nie możemy pozwolić, powiedzmy, na fochy, na obrażanie, na inne historie, na poróżnienia. I powiem wam, że tak z mojego doświadczenia, z obserwacji takiej też duszpasterskiej, widzę, że czasami niektóre konflikty między braćmi czy siostrami, czy siostry, bracia, jakkolwiek by nie było, to czasami jest tak, że to nie dzieje się tak, że brat czy na przykład dwóch braci się poróżniło i każdy ma swój punkt widzenia. I każdemu się wydaje, że ma rację. I myślę, i widziałem wiele takich sytuacji, konfliktów na przykład braci i okazywało się, że każdy był pewny swoich racji, ale każdy popełnił jakiś tam błąd. Nie widział go, nie miał złej woli. Nie chciał oszukać tego brata, tylko popełnił jakiś błąd w swojej ocenie, nie miał złej motywacji I czasami druga strona może zrobić to samo, ale konflikt jest. I taki konflikt czasami polega na tym, że nam się wydaje, że ta osoba oszukała mnie, okłamała mnie, skrzywdziła mnie jakkolwiek i że zrobiła to z premedytacją. A czasami mówię wam, jest całkowicie odwrotnie. Nikt nie zrobił tego z premedytacją. Po prostu jest zły punkt widzenia. I tak filozofując już w tym jakby kierunku relacji, musimy zdać sobie sprawę, że nasza ocena innych może być błędna, dlatego że my nie patrzymy z ich perspektywy. I taki bardzo prosty przykład wam podam, co dla mnie był takim też jakby objawieniem w zrozumieniu budowania czy relacji z Bogiem, czy relacji z innymi, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, odniesienia. I zobaczcie, na przykład, to jest tylko przykład. Czy słońce wschodzi, czy zachodzi? Nie, słońce wschodzi i zachodzi, tak? Jest to prawdą? Tak? Ale z jakiej perspektywy? Z perspektywy Ziemi jest to prawdą. Tak to wygląda i tak potocznie się mówi, ale z perspektywy nieba słońce stoi w jednym miejscu. Zgadza się, czy się nie zgadza? Z perspektywy... Tak. To jak to jest? To Ziemia, tak? Obraca się wokół osi i wokół orbity, tak? Układu Słonecznego. I czasami jest tak, że my po prostu... Wiem, że jestem płaskoziemcą. Tylko chcę wam pokazać, sprzedać wam taką myśl, że my w myśleniu również możemy dojrzeć, aby mieć właściwą perspektywę i ocenę. Tak? I tutaj naprawdę musimy dojrzeć. I właśnie to jest to, że każdy z nas musi nauczyć się takiego właściwego myślenia, mądrego myślenia w ocenie, aby nie widzieć tylko jakby jednej perspektywy, ale starać się widzieć, jeżeli jest kilka perspektyw spojrzenia na to, to zobaczyć. Jeżeli ktoś, powiedzmy, tam się uważa, ty mnie zraniłeś, bo ty to zrobiłeś, czy nie zrobiłeś, z jego perspektywy to tak to wygląda, tej osoby, ale z perspektywy tej drugiej strony może całkiem to inaczej wyglądać. Dlatego musimy być wrażliwi w tym, żeby nasze relacje, nasze więzy z powodu jakby oceny na naszych różnych działań w stosunku do siebie czy jakiejś tam relacji, musimy zwrócić na to uwagę i chcieć zrozumieć drugą osobę, czyli chcieć wejść jakby w jego sposób myślenia z jego perspektywy czy z jej perspektywy, aby szukać pokoju i szukać jedności. I wierzę, że to jest bardzo ważne i kluczowe, bo tutaj Paweł nas zachęca do tego, z którego całe ciało spojone, związane przez wszystkie wzajemnie zasilające się stawy według zgodnego przeznaczenia działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje się samo siebie w miłości. Czyli Bożą wolą dla każdego z nas jest to, abyśmy my rośli w miłości, w więzi, w szacunku, w braterstwie. Amen. I my się tego musimy uczyć do końca życia. I to jest Boży plan dla każdego z nas. Uczyć się miłować. Miłować Boga, miłować tych, którzy jeszcze nie znają Boga i miłować braci i siostry, te osoby bliskie, z którymi jesteśmy na co dzień pośrednio czy bezpośrednio związani. I to jest taka dla nas zachęta, abyśmy zawsze o tym pamiętali, że ciało Chrystusa to nie są tylko obrządki religijne, to nie jest tylko śpiewanie pieśni, to nie są modlitwy, to nie są kazania, ale też budowanie więzi i relacji wzajemnie. Każdy brat ma służyć, czy siostra bratu, siostra siostrze, brat siostrze, abyś był dojrzały w myśleniu chrystusowym, abyś miał miłość i szacunek do brata, siostry i też do ludzi niewierzących, żebyś miał te czyste serce, które Bóg przeobraża, kiedy my chcemy. Kiedy my chcemy iść drogą Chrystusa. Kiedy my chcemy podążać za Bożym planem. To wtedy Bóg nas wyposaża do tego wymiaru, do pełni Chrystusa. Pełnia Chrystusa objawiła się w czym? W tym, że On umarł za grzeszników. Amen. Za tych, którzy Go nienawidzili, byli niegodni Jego, ale On i tak za nich umarł. Amen. Poświęcił siebie. Także nasza dojrzałość chrześcijańska jest to, że my jesteśmy w stanie ponieść stratę z powodu innych. Amen. Nawet dla tych, którzy na to niby nie zasługują. Ale nasza dojrzałość i nasza przemiana duchowa po prostu już jest tak doskonała, ponieważ poddaliśmy się nauce Chrystusa, że jesteśmy w stanie z pomocą Ducha Świętego to osiągnąć. Amen. Jesteśmy. I wierzę, że każdy z nas ten standard, wierzę, że to jest Boży standard, że nikomu nie mamy nic być winni oprócz miłości wzajemnej, tak? To wiecie, to nie tylko tyczy się tak zwanych przywódców czy tych przełożonych Kościoła, ale to jest standard dla każdego z nas. Amen? Amen? Dla każdego z nas. Prosta sprawa. Także w tym się zachęcajmy, w tym trwajmy i budujmy siebie w miłości. I każdy każdemu służy. Amen. Żeby tą więź i tą relację zachować. Amen. Nie tylko w ewangelizacji świata, ale my również sobie służymy w tym, że chcemy mieć dobre relacje, dobre więzi. Amen. Że rozumiemy, że chrześcijaństwo nie jest czymś instytucjonalnym, nie jest czymś urzędowym, ale jest czymś społecznym, jest czymś, co jest zbazowane na więzi, na relacji i na miłości. Amen. I to jest kwintesencja życia chrześcijańskiego. Okej, tyle. Powiedziałem krótko i nie mam nic więcej do powiedzenia. Mamy teraz czas modlitwy, świadectw jeszcze. Jak ktoś ma jakieś słowo, oczywiście może się podzielić.
Ja chciałem podziękować Bogu, wiecie, za ten wyjazd. Tak myślałem, że chcę, bo to wiecie, tak dziękujemy za uzdrowienia, za różne rzeczy, ale spodziewałem za wszystko, dziękujcie. Ja tak, że tak powiem, doświadczyłem dobroci Boga na tym wyjeździe. Gdzieś te tak jak Marcin, pamiętam, gdzieś mówiłeś coś trochę o spełnianiu marzeń, pamiętam gdzieś, nie? Takie to ja będąc tam sobie myślę, mówię, co to jest w ogóle, o co tu chodzi w ogóle, że to tak mnie dopadało gdzieś za każdym zakrętem, te spełnianie marzeń, że to było niezwykłe, ale jak sobie tak myślałem, wiecie, tak, no to też fakt, nie? Ale tak sobie myślałem też o tym, to wiecie, myślę, że też jakiś taki klucz do takich rzeczy to jest właśnie, po raz kolejny to przeczytam, wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Tak, to jest to. I Filipian, nie troszcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwie i błaganiach, z dziękczynieniem powieście prośby wasze Bogu, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie. Wszelką troskę złóżcie na Niego, tak? I myślę, że my nieraz tego nie robimy. Nie wiem, może z powodu tak, że myślimy sobie, że może to, o co my się troszczymy, to jest, że nie ma tak wysokiej wagi, żeby to w ogóle w modlitwie przynieść. Bo widzicie na przykład, czy można się modlić o to, żeby znaleźć dobrą plażę. Widzicie, ja powiem szczerze, ja tam tego doświadczałem codziennie w taki sposób, że byłem w szoku, byłem o wszystko. O wszystko. Tak jakoś miałem, że każdego dnia sobie rano wstawałem i jakieś takie plany miałem, co sobie myślałem, co byśmy chcieli dzisiaj gdzieś jeszcze doświadczyć, osiągnąć, to po prostu w modlitwie to przynosiłem Bogu. I potem w czasie dnia po prostu byliśmy zaskakiwani tymi sytuacjami. Sam wam powiem, że wyjeżdżaliśmy, w ogóle nam się zmieniło, bo myśmy mieli pojechać na Słowację zacząć od Tatralandii i pojechać sobie do Austrii, przez Austrię, przez Alpy do Niemiec, do teściowej. Dwa dni przed wyjazdem Ania mówi, jedziemy do Chorwacji. Ja najpierw mi korki wywaliło. Wiecie, facet nie lubi, jak mu się tak w ostatnim momencie zmieni wszystko. Ja już miałem prawie wszystko ułożone na bookingu. Nie miałem rezerwacji, ale już miałem apartamenty wybrane, wszystko było. Nagle dwa dni, nie no, może jednak Chorwacja. Ale był w tym Bóg. Także tak, takie to naprawdę. I później się cieszyłem, mówię, Ania, jak dobrze, że my nie jesteśmy w tej Austrii. Tylko, że jednak jesteśmy w tej Chorwacji. Ale słuchajcie, wyjeżdżamy, żeśmy po drodze musieli esterkę wziąć z Krakowa. Jedziemy do Krakowa, coś huczy auto. Mówię, co to jest, Ania? No nie wiem, od paru dni huczy. Ja mówię, to mi teraz mówisz, że od paru dni huczy, tak? My dopiero wyjeżdżamy, słuchajcie, 4000 kilometrów zrobiliśmy. I huczało coraz bardziej. Wróciliśmy, poszliśmy do mechanika, mechanik mówi, łożysko w pełnym kole. I 4000 zrobiliśmy z takim łożyskiem. Coraz bardziej huczało. Ale ja się modliłem i wiecie, ja miałem tak, żeby jechać już, naprawdę. No mówię, słuchaj, rezerwacje porobione, wszystko bez możliwości odwołania. Nie ma opcji, mówię, już jedziemy i koniec. I słuchajcie, i w ogóle tak, pierwsza rzecz, takiego powera dostałem. Ja jeździłem kiedyś, wiecie, zawodowo nawet, tak, busem, ale nigdy takiego czegoś nie doświadczyłem. Jechałem, jak stąd wyjechaliśmy o 9 rano, chyba z dwoma małymi przerwami, do 5 rano w Chorwacji się zatrzymaliśmy. Tylko dlatego, bo dojechaliśmy do tej drogi Via Adriatica i było jeszcze ciemno. Ja mówię, nie, mówię, czekamy tutaj, aż się zacznie rozjaśniać, będzie świt, dopiero ruszamy i będziemy jechać wzdłuż wybrzeża. I może godzinę spałem i słuchajcie, i następny cały dzień dalej jechałem. I w ogóle zmęczenie czułem. Naprawdę, ja jeździłem, tak, i to jest niezwykłe. Już z powrotem tak nie było, ale w tamtą stronę. I teraz słuchajcie, jeszcze jak zaczęliśmy się spać, deszcz padał, nie? Myślę, no Boże. Tyle jechaliśmy, tyle pieniędzy i tutaj jeszcze jak parę dni nam przywali deszczu, mówię, to jest jakaś masakra. I się, wiecie, i to samo. I modliłem się 8 dni, słuchajcie, słońca takiego, że już naprawdę. I wyjeżdżając, jak ze Splitu wyjechaliśmy, jak przyszła burza, tak ta burza trwała do Świdnika. 1500 kilometrów deszczów i burzy. 2 grady, jakieś po prostu gałęzie, non-stop, słuchajcie, ja czegoś tego nie widziałem. Cała Europa po prostu w chmurach. Jeszcze rano tego dnia, kiedy wyjeżdżaliśmy, jeszcze się kąpaliśmy w słońcu, w cudownym morzu. Jeszcze mieliśmy wycieczkę właśnie w Splicie, tak, w Starym Mieście, gdzie kobieta mówiła, od rana burzę zapowiadali, ale nie ma. My żeśmy gdzieś tam byli do 17, wyjechaliśmy, jak przyszła burza, tak po prostu. Ale wiecie, tak było non-stop. To było niezwykłe. I na przykład było tak, że wiecie, gdzieś się dowiedzieliśmy, że figi tam są, tak? Akurat byliśmy w takim okresie, gdzie one rosły. Jonatan mówi, no takie marzenie, figę taką zjeść, nie z drzewa. Ja mówię, chłopie, modlitwa, mówię, no. I zaraz on się pomodlił i wiecie, że nawigacja nas źle poprowadziła, żeśmy się zgubili i jedyny raz znaleźliśmy się tam w gaju figowym. I żeśmy mogli, dosłownie zatrzymaliśmy auto i zrywaliśmy z drzew. Oczywiście to można było kupywać, ale wtedy, kiedy on chciał tylko, zaraz po prostu to się wydarzyło. Wiecie, kiedy ja się modliłem drugi dzień, bo pierwszą noc żeśmy przespali, drugą dzień wstajemy, co robimy. Ja się też właśnie modliłem, Boże, jakaś fajna plaża. Kompletnie nic, nie byliśmy przygotowani, bo nie było czasu na to. Nie wiedzieliśmy, gdzie, jakie miejsca, co. Wiecie, modliliśmy się na taką plażę, pojechaliśmy. I piękna plaża była, piękna woda, czysta. Ale troszkę ludzi było, tak? A mi się tak, ja widziałem na filmikach, że no są takie miejsca, gdzie nie ma ludzi. I za takie skałki popłynąłem, patrzę, tam jest plaża, nie ma ludzi. Mieliśmy ponton na ponton powaliśmy wszystkie rzeczy i za te skałki na tą plażę, tak? I mieliśmy cudowną plażę, ale słuchajcie, zaczęły się później fale i te fale naprawdę były duże. A tym pontonem myśmy mieli wracać. Tych skał było ze 100 metrów i to naprawdę były skały. I w momencie, słuchajcie, i tam nie było żadnego dojścia od lądu. I w momencie, kiedy my się pakujemy i naprawdę ja się troszkę zacząłem martwić, jak to my wrócimy wszyscy z tym pontonem, nagle się pan jakiś zjawia. W ogóle wyrósł, jak ja mówię, mój Anka, skąd on się tu wziął? Mówię, ja nie mam pojęcia, mówię, nie? No ale przecież nie przypłynął, bo on jest suchy, tak? Jest ubrany. Chorwat. Tak, na tej plaży, gdzie my byliśmy, dzikiej. Ja mówię, skąd on się w ogóle wziął? Zaczęliśmy rozmawiać bardziej migowo, bo na ani angielskiego nic, tylko tam po chorwacku. Ale to widzę, niektóre słowa podobne są. Zaczęliśmy tam trochę rozmawiać i się okazało, on mówi, że to jest moje tam dalej, wyżej, mówi tam. Ja tam nawet poszedłem, bo tam były schodki i tam był gaj znowu drzew oliwnych, piękny i mały domek zamknięty. To był jego, on mówi, a to moje, nie? I on mówi, tak się patrzę, ten ponton mówi, jak wy wracacie? I ja mówię, że żona do środka, my ze sterą płetwy i my pchamy i po prostu płetwami, bo naprawdę tak, tak, tylko wiosłami, tym pontonem, to by nawet tam nie wrócił. I on mówi, okej, okay. Mówi, a co z młodym na Jonatana? Ja mówię, no jakoś z nami. On mówi, okay. Mówi nie, to mówi, ja go biorę, on dzielę. I on mówi, ja znam przejście jakieś przez te skały. I wiecie, tak mu dobrze z oczu patrzyło, że ja się zgodziłem, bo to też, bo no wiecie, nie znam faceta w ogóle, on mi syna ma wziąć, tak? Ale mówi, okej. Okay. I wiecie, my do wody z tym pontem w ogóle zalewały gdzieś te fale, w ogóle Anka dzielna była, myśmy pchali tymi wiosłami. I zanim myśmy dopłynęli, oni już tam byli. I na drugi dzień już Jonatan znał drogę i nie musieliśmy pontonem, tylko mogliśmy przez te skały i znowu mieliśmy swoją plażę, tak? Także niezwykłe, tak? Jeszcze tylko jedno takie, ale naprawdę go masa było. Na chwarze też byliśmy jeden dzień na wyspie i tam było tak, że prom wracał albo o 18, albo 21.30. Nam obie godziny nie pasowały. 18 co myśleliśmy za wcześnie, 21.30 za późno, bo jeszcze później, zanim dojedziemy do kwatery, to już będzie gdzieś koło po 11, tak? Wieczorem, to jest późno. No ale kąpaliśmy się, to jednak myślimy, dobra, o 18 wracamy. Ja tak prułem przez ten chwar, a wiecie, Chorwaci mają przysłowie, że mówią, że tak właśnie tam są takie drogi, że tam, no giną, nie? I wszystkich wyprzedzałem, to było, nawet Kubica mi się włączył. Tak prułem, ale nie zdążyłem. Była kolejka i 5 aut nam zabrakło, żeby się zmieścić na prom na 18. I sobie myślę, no teraz 21.30, o co chodzi? I stoję, wiecie, ten prom odpłynął. Idzie pani z obsługi i ona po angielsku mówi, że będzie dodatkowy rejs o 19.30, nie o 21.30. Więc półtorej godziny nam zostało. Przepiękne portowe miasteczko. Poszliśmy sobie do restauracji, w ogóle nogi mi się ugięły. Tak byśmy nawet tam nie byli, jakbyśmy na 18 zdążyli. I teraz słuchajcie, kiedy my zaczynaliśmy odpływać, zaczął się zachód słońca. Tego zachodu nie byłoby ani o 18, jakbyśmy płynęli, ani o 21.30, jakbyśmy płynęli. Tylko w tym dodatkowym, ja aż się popłakałem, to mi trudno powiedzieć, ale to była taka mieszanka, wiecie, tego spektaklu przyrody i Bożej obecności, bo to było tak niezwykłe, że zacząłem tak dziękować Bogu, że aż się popłakałem na tym promie. To było tak niezwykłe doświadczenie dla mnie i sobie myślę, to jest w ogóle cud, bo tego promu miało nie być w ogóle, tak? O tej godzinie nagle się znalazł i naprawdę tak jakby każdego dnia po prostu to mieliśmy takie przeżycia. Też Estera miała marzenia tej desce SUP, co są teraz modne, popływać, tak? I właśnie ten drugi apartament, który mieliśmy, przypływamy i się pytamy, czy w ogóle jeszcze tam zajeżdżamy, się okazuje, młode małżeństwo z Argentyny. Ania po hiszpańsku sobie z nimi rozmawia po prostu cudownie w ogóle. I właśnie mówi, że czy jest gdzieś taka deska, można wypożyczyć. On mówi, wiecie, nie bardzo. Mówi, ale ja mam swoją prywatną. Więc mówi, dam wam do dyspozycji, będziecie mogli używać mojej prywatnej. No po prostu coś niezwykłego, tak? Oczywiście nurkowania zaliczyłem najgłębsze od tej pory, gdzieś na 12 metrów mogłem sobie schodzić, także no, to po prostu niezwykłe. I właśnie, i mówię, wracaliśmy i to było dosłownie wyjazd i po prostu jak się te burze zaczęły, tak do świtnika po prostu cały czas deszcze, nie? I tak jakby do mnie widzę, że to jest, słuchajcie, to wszelką troskę złóżcie na Niego. Gdyż On ma o was staranie, że jeśli my chcemy doświadczać wielu rzeczy, tak? I Biblia mówi, nie macie, bo nie prosicie. My nieraz naprawdę, ja widzę, nie zwracam uwagi na pewne rzeczy. Coś byśmy chcieli, ale nie prosimy, bo sobie myślimy, nie, to jest jakieś mało ważne czy coś po prostu, tak? Ale Bóg mówi wszelką troskę. Wszelką troskę, tak? Ja nie mówię o gwiazdkach z nieba, bo to po prostu jest tak, przesada, ale naprawdę no dobroć Boga mnie zaskoczyła i to jest niezwykłe, że naprawdę Bóg chce takich chwil dla nas też, wiecie? Takich chwil, gdzie będziemy się cieszyć, tak? Odpoczynkiem, radością, relacjami, rodziną, jedzeniem, tak? Wszystkim, pogodą. No, ja wiecie, też lubię zdjęcia robić i też fotka życia tam strzeliłem, tak uważam przynajmniej, też właśnie z tego apartamentu naszego drugiego. Wiecie, to było, następne marzenie, spaliśmy za nią na dworze. Mieliśmy taki taras, tak, że jedną noc po prostu sobie spaliśmy, tylko prześcieradełkiem przykryci na cudownych leżaczkach po prostu. I mieliśmy tak, przez cały dzień mieliśmy słońce, taki taras, gdzie tylko morze było i ten taras niezwykły, po prostu wielki i całą noc księżyc. Po prostu, wiecie, po prostu sypialnia i otwieram okno balkonowe i jest tylko morze. Nogi mi się uginały tam na każdym. Jeden dzień, słuchajcie, niezwykli ludzie, niezwykli gospodarze. Jeden dzień on chciał nam grilla zrobić, ale za duży wiatr, bo mówicie, nie zrobię, więc nie zrobił. I na drugi dzień, 9:15 gdzieś była rano, puka ktoś do nas. Ania otwiera, on mówi, my wife tutaj coś chciała i przynosi takie wielkie ciasto, wiecie, z ciasta francuskiego, w środku jabłka po prostu z rodzynkami. Po prostu wszystko gorące, pachnące. Po prostu opakował, przyniósł, żebyśmy mieli do kawy rano. No po prostu coś cudownego. Także Boże, dziękuję Ci za ten wspaniały czas. Tak? I nie mówię tego, żeby ktoś tam zazdrościł, tylko Bóg spełnia marzenia, tak naprawdę.
Jest. Tak jest. Staro marzenie.